Tomasz Stolarczyk, Uniwersytet Łódzki. Najpierw krótki taki rys konwentu paulińskiego z Wielgomłynów. Powstanie tego konwentu pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, należy wiązać z osobami Jakuba Koniec Polskiego, herbu Pobóg, proboszcza kolegiaty świętego Floriana za murami miasta Krakowa, a jednocześnie kanonika gnieźnieńskiego i starosty sieradzkiego oraz jego matki Doroty Sienna, wdowy po kanclerzu Królestwa Polskiego Janie Taszce Koniec Polskim, którzy w latach 1456-1466 wznieśli dla Paulinów kościół w Wielgomłynach. W dniu 16 sierpnia 1468 roku na prośbę Doroty biskup kujawski Jakub Sienna przekazał dziesięciny ze wsi Nieskórze w ziemi sandomierskiej Paulinom Wielgomłyńskim. W dokumencie tym wymieniono kościół określony jako klasztorny, nowo fundowany i wystawiony. Jest to właśnie ten kościół wzniesiony przez Koniec Polski. W 1476 roku, a 10 lat później, Jakub i Koniec Polski, Dorota Sienna przekazali ów kościół Paulinom. W tym samym roku arcybiskup, wspomniany już Jakub Sienna, w tym czasie awansował z biskupstwa włocławskiego na arcybiskupstwo w Gnieźnie, czyli został prymasem, potwierdził powstanie nowej placówki zakonnej oraz wcześniejsze przeniesienie altary z kolegiaty wieluńskiej do kościoła w Wielgomłynach, a także nadał wszystkie prawa proboszczowskie pierwszemu przeorowi paulińskiemu klasztoru wielgomłyńskiemu. Dodatkowo prymas dał 40 dni odpustu tym wszystkim, którzy nawiedzą wielgomłyńską placówkę paulińską i coś tam jej ofiarują. Tak zwany dom plebański, który zakonnicy otrzymali wraz z kościołem swoich fundatorów. Na jego miejscu wzniesiono w 1466 roku drewniany klasztor. W latach 70. jeszcze tego stulecia, czyli 15, przerobiono go na murowany. Jakieś prace w obrębie budynku klasztorny prowadzono na początku XVI wieku, ale gruntowną przebudowę i rozbudowę kościoła i klasztoru przeprowadzono w latach 1637-1646, a następnie po 1716 roku. W 1616 przy kościele paulińskim erygowano bractwo różańcowe, a w 1635 roku bractwo aniołów stróżów. W 1642 zbudowano szkołę parafialną dla chłopców. W 1818 ojciec Jan Głukowski założył szpital dla ubogich. W latach 1807-1810 konwent był siedzibą prowincja Wawrzyńca Olkowskiego, a od 1818 do 1830 roku wizytatora generalnego wspomnianego Jana Głukowskiego. W 1796 roku rząd pruski skonfiskował Paulinom dobra wielgomuńskie z wyjątkiem proboszczowskich. W 1819 roku konwent pauliński został skasowany. Administratorem parafii został były przeor Jan Głukowski. Po kasacie część wyposażenia kościelnego sprzedano, część przekazano do innych kościołów diecezji. Jednak 4 lata później, czyli w 1823 roku, klasztor wielgomłyński wyjęto ostatecznie spod supresji i oddano Paulinom, przywracając w 1825 obowiązki duszpasterskie. Ale w konwencie mogli przybywać jedynie emeryci z Jasnej Góry. W 1864 roku, po powstaniu styczniowym, władze carskie ponownie skasowały klasztor, ale ostatni emeryci paulińscy przybywają w nim ostatecznie do 1864 roku. Na szczęście w 1987 po ponad stuletniej nieobecności Paulini powrócili do Wielgomłynów i ponownie objęli w posiadanie popadający wówczas w ruinę zespół klasztorny. To tyle, jeśli chodzi o taki krótki rys historyczny i przejdźmy teraz już do omówienia właśnie księgozbioru paulińskiego, XVIII-wiecznego księgozbioru. W archiwum jasnogórskim w Częstochowie, ale też i w archiwum archidiecezji częstochowskiej udało się odnaleźć inwentarze biblioteczne tego klasztoru. Najwięcej tych inwentarzy pochodzi z archiwum jasnogórskiego i te inwentarze, jeśli chodzi o Jasną Górę, to pochodzą one z następujących lat. Z 1719 roku, 1717, 1739, 1742, 1745, 1748, 1753, 1755 oraz natomiast z archiwum archidiecezji częstochowskiej z 1716 roku, z 1767.
Dosyć często były sporządzane takie inwestarze. Z czego to wynikało?
Inwentarze przygotowywano kapitułę prowincjalną, która tam odbywała się właśnie mniej więcej co 3 lata. Był wtedy obowiązek sporządzenia inwentarza nie tylko zasobów bibliotecznych, ale ogólnie całego klasztoru. I wtedy właśnie sporządzano te inwentarze po to, żeby właśnie przedstawić na kapitule prowincjalnej. Stąd wynikało właśnie to często. Oczywiście no to pewnie jest tylko część zachowanych, ale i tak stosunkowo sporo.
Jak duża to to była biblioteka, jak duży był to księgozbiór?
Księgozbiór w zasadzie był mniej więcej podobny troszkę do Wieluńskiego, o którym mówiliśmy, ponieważ wahało się to od, według moich wyliczeń na podstawie tych inwentarzy, od 1717 roku, mniej więcej po 746 woluminów w 1755 roku. Tak mniej więcej to wyglądało.
A to zwiększenie, no ponad pięciokrotne, jeżeli chodzi o tak krótki okres czasu, wiadomo z jakiego powodu wynikał? Z przejęcia jakichś innych bibliotek?
Trudno powiedzieć tak do końca, ale wiadomo, że z upływem czasu, lat, zwłaszcza te w XVIII wieku, te księgozbiory rozrastały się i to dosyć znacznie. Jeżeli powiedzmy w XVI czy XVII wieku te księgozbiory stosunkowo niezbyt liczne, w XVIII zaczynają się zwiększać, no w XIX już osiągając taką ponad 1000 woluminów. Wiadomo, że drogi pozyskiwania książek do bibliotek zakonnych były następujące. Jakiś legat, czyli sporządzone testamentem przez zakonnika, czy jakieś dobroczyńce klasztoru, czyli zapisy legatowe, testamentowe, darowizny za życia zakonników czy innych donatorów i sprowadzane też książki za granicy przy okazji wyjazdów zakonników na studia zagraniczne. Generalnie jest to tendencja zauważana, że we wszystkich bibliotekach XVIII-wiecznych i XIX-wiecznych ten księgozbiór się rozrasta.
A jakie woluminy można było zobaczyć, jeżeli chodzi o tą bibliotekę Paulinów Wielkomłyńskich?
Jeśli chodzi o inwentarze, one były wszystkie sporządzane mniej więcej w ten sam sposób i porównując inwentarze Paulinów z Wielkomłynów z Paulinami Wieluńskimi, tak samo było dzielone, miały we swój wewnętrzny podział na działy tematyczne, czy takie jak stosowano klasyfikację we wszystkich bibliotekach zakonnych i one no, były podobne. Jeśli chodzi o te działy, w obrębie działu wiadomo, wymieniano od nowej linii, wymieniano poszczególne tytuły, liczbę tomów danego dzieła. No, te inwentarze z punktu widzenia naszego obecnego no, to są ubogie, ponieważ ograniczają się jedynie do nazwiska i tytułu. I to często niepełnego danej książki. I nic poza tym, jeśli chodzi o zapis, adres wydawniczy, bo nie ma ani miejsca, ani roku wydania, jeśli chodzi jeszcze o te XVIII-wieczne inwentarze paulińskie. Tu oczywiście mamy dzieła z zakresu kaznodziejstwa. Można powiedzieć, że nawet te dzieła przeważały nad dziełami teologicznymi, ponieważ one no, były tutaj przydatne do działalności duszpasterskiej paulinów, którzy też głosili kazania i one tutaj książki z tego działu kaznodziejstwo przeważały. Tutaj można oczywiście podzielić też kazania na w zależności od okresu, kiedy wygłaszano te kazania, czy na przykład w okresie Wielkiego Postu, czy przeznaczone na niedziele wielkopostne oraz na codzienne dni Wielkiego Postu. Tu można wymienić dzieła, zbiory kazań Wojciecha Waleriana Gutowskiego, Diego Nisseno, Roberta Bellarmina, Friedricha Nausera, Felipe Lusitanusa Diaza. Następnie no to mamy kazania pasyjne napisane przez Filipa Boskiera, Stefana Ponińskiego, Augustyna Wesela, Piara Benedykta Świętego Józefa Zawadzkiego. Kolejne no to mamy kazania na niedzielę całego roku liturgicznego, czy po prostu wygłaszane w zwykłe niedziele. To łacińskie nazwy de tempore, in dominica, z dominicis, po polsku niedzielne na niedzielę. I tu wymienić kazania Szymona Stanisława Makowskiego, Matiasa Fabera, Jana Krosnowskiego, Piera de Besse, Paula Wana, Wilhelma Pepina, ponownie Benedykta od świętego Józefa Zawadzkiego, Franciszka Rychłowskiego, Pawła Kaczyńskiego, Oliwiera Maillarda, Antoniego Węgrzynowicza, reformata, Stanisława Bielickiego, Franciszka Kowalickiego, Bazylego Rychlewicza. Kolejne kazania to są już przeznaczone na święta. W czasie całego roku liturgicznego, czyli Infesta, De Sanctis, na święta świętne. I tu kazania Antoniego Stefanowicza, ponownie Piera de Besse, Hugo na De Prato Florido, Roberta Bellarmina, Juana de Mata, Michaela Lochmajera, Juana Osorio, Tomasza Bogdanowicza, Anioła Ignacego Gorzyńskiego, Franciszka Kowalickiego. Ale były też kazania mieszane, czyli tak zarówno wygłaszane na czasie niedziel, zwykle jak i na święta. I tu mamy kazania Jana Krosnowskiego, Bartłomieja Szotarewicza, Cornelio Musso, Diego Nisseno, Tomasa Stapletona, Juana Osorio ponownie, Abrahama Bzuskiego, Alessandra Kalamato, Johanna Eka i Sebastiana Henri Penzigera. ważne miejsce wśród kazań zajmowały kazania mariologiczne, poświęcone na Świętej Marii Pannie, głoszone w czasie jej świąt. No, zakon pauliński tutaj szczególną estymą darzył na Świętą Marię Pannę, stąd też tutaj te kazania, te zbiory tych kazań zajmowały ważne miejsce wśród wszystkich kazań w bibliotekach paulińskich. Mamy tutaj przede wszystkim Ambrożego Szymona Nieszporkowicza, Wojciecha Tylkowskiego, Antoniego Stefanowicza, Jacka Liberiusza, Pelbarta de Temesfar, czy takiego średniowiecznego, znanego kaznodziei, Stefana Polińskiego, Dionizja Chaustowskiego, Michała Rychalskiego, a nawet świętego Tomasza Zakwinu. Z kolei kazania moralne, czyli znajdujące się w miejscowej bibliotece, no, wymienię tutaj kazania Diego Niseno, Jeremiasa Drexela, Laurensa Bejerlinka, Andreasa Koleniksa, Bazylego Rychlewicza, Tobiasa Lonera. Znajdowały się oczywiście też i wśród tych kazań komentarze, czyli do Ewangelii, ogólnie do Pisma Świętego, do Biblii, ponieważ były część komentarzy do właśnie do Biblii, były także kazania. I tutaj należy wymienić Heinricha Helmesiusa, Diego de la Vega, Nicolao Petrolini, Williama Daverne, Johannesa Royaerta, Franza Poligranusa. No i mamy jeszcze jedną grupę kazań. To są kazania okolicznościowe, zwane wtedy przygodnymi, czyli wygłaszane najczęściej przy mszy pogrzebowej jakiegoś tam ważnego dostojnika świeckiego, czy też zakonnego. Ale nie tylko, no bo i przy okazji rozpoczęcia obrad sejmów, no tutaj akurat, co prawda, nie znalazłem kazań Piotra Skargi, ale tutaj kazania sejmowe są chyba takim najbardziej charakterystycznym przykładem kazań okolicznościowych. Oczywiście z okazji jakichś ślubów, czy po prostu na jakąś tam daną okoliczność ważną. I tutaj mieli tylko, jedynie co to odnalazłem w tych inwentarzach, kazania Piotra Stanisława Dunina. Znalazły się też kazania dogmatyczne, ale też tylko jednego autora odnalazłem, Williama Lange. To tyle, jeśli chodzi o kazania. Następną taką grupą książek, które znajdowały się w każdej bibliotece zakonnej, oczywiście ich nie mogło zabraknąć, także w bibliotece Paulinów Wielgomuńskich, były dzieła teologiczne. Dzieła teologiczne walczyły o prymat z dziełami właśnie z kazaniami. W zależności od klasztoru, zakonu nawet, albo więcej było dzieł teologicznych, albo było więcej kazań. U Paulinów akurat, zarówno u Wielgomuńskich, jak i Wieluńskich, kazania przeważały jednak nad dziełami teologicznymi, co początkowo mnie trochę zaskoczyło. Patrząc sobie na dominikanów, bernardynów, to tam przeważają dzieła teologiczne, kazania są jak gdyby na tym drugim miejscu. Tu jest na odwrót i to często spora była różnica, jeśli chodzi o liczbę woluminów tych kazań nad liczbą tomów dzieł teologicznych. I tutaj oczywiście teologię też dzielimy na kilka rodzajów teologii i tak też były te książki spisane w tych inwentarzach. Więc mamy tu teologię dogmatyczną, teologię życia wewnętrznego, czyli ascetykę i mistykę, oraz teologię moralną, czyli kazuistykę. I wśród autorów zajmujących się teologią dogmatyczną należy tutaj wymienić przede wszystkim Emanuela Navarro, Adriana Miaskowskiego, Jacques'a Platela, Brunona Janickiego, Bartłomieja Szotarewicza, Wojciecha Wariana Gutowskiego, Giovanni Bologni, Rafała Michalskiego, Diego Niseno, Jeana Scombe, Richarda Arzdekina. Były też komentarze do poszczególnych części sumy teologicznej świętego Tomasza Zakwinu, ale w inwentarzach nie odnalazłem samej sumy, jedynie komentarze do niej. Z kolei wśród książek z teologii moralnej, która znajdowała się w Bibliotece Paulińskiej Wielgomuna, należy wymienić pracę Ambrożego Szymona Nieszporkowicza, Antoniego Diany, czy Pano Mirtanusa, Antonio Fernandesa de Moure, Chryzostoma Dobrosielskiego, Francisco de Toledo, Herary, Kaspra Malekicha, Johannesa Kery, Jeana Baptiste Taverne, Jacques'a Blanchona, Silvestro Pierre'a z Mazzoliniego, Emanuele Navarro, Grzegorza Tereckiego, Mikołaja Mościckiego, Claude Lacroix, Pierre'a de Besse, Gaspara Sancheza, Hermana Busenbauma. A wśród teologu życia wewnętrznego, których książki znajdowały się w bibliotece konwentualnej, wymienię przede wszystkim Jana Morawskiego, Jana Kraszewskiego, Ferdynanda Majsledera, Jakoba Masena, Bartłomieja Szotarewicza, Chryzostoma Dobrosielskiego, Kacpra Drużbickiego, Janosa Nadazji, François de Costera, Roberta Bellarmina, nawet samego papieża Innocentego III, Grzegorza Tereckiego, świętego Augustyna, świętego Tomasza a Kempis, świętego Alberta Wielkiego, Hieronima Powodowskiego, Pierre'a de Besse ponownie, Jeana Creseta, świętego Franciszka Salezego, świętego Hieronima, a także Mikołaja z Błonia, Jose Krichtofe, świętego Bonaventury, Jana Chryzostoma Adamowiusa, czy Adamowicza, Emanuela Sa. To są ci czołowi przedstawiciele teologów europejskich, czyli wtedy światowych. Dzieła znajdowały się w Bibliotece Paulinów w Wielgomłynach.